Dziś w programie o zimowych cięciach drzew i krzewów, efektach tegorocznej akcji Ekochoinka w Zielonej Górze. Zajrzymy też do obiektów edukacyjnych w Jeziorach Wysokich. Sylwia Misiak, zapraszam. Połowa lutego to dobry czas na rozpoczęcie zimowych cięć i sprawdzenie, które rośliny w naszym ogrodzie wymagają tego typu prac pielęgnacyjnych. Beata Tokarz ze studia zieleni BEA uczula, by cięcia wykonywać przy sprzyjającej pogodzie.
Lubuski szlak natury, ogród.
W połowie lutego już można zacząć przycinać niektóre krzewy, niektóre drzewa, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o krzewy i drzewa owocowe. Tylko zwróćmy uwagę na kilka podstawowych zasad. Pierwsza to jest taka, że nie tniemy w czasie deszczu, ani nie tniemy w czasie dużych mrozów, czyli powinno być w miarę sucho. No nie mówię, że ma być słońce, ale żeby po prostu nie padało, żeby te gałęzie nie były bardzo mokre, żeby po prostu woda nie ściekała po tych naszych drzewach i krzewach, bo wtedy po prostu jest dużo większe prawdopodobieństwo zakażenia jakimiś chorobami grzybowymi. Nie musimy smarować tych cięć żadnymi maśćmi czy tam preparatami grzybobójczymi. Drzewa i krzewy powinny same wytworzyć swoją naturalną po prostu ochronę i najczęściej tak robią. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli nie tniemy bardzo grubych gałęzi. Tak może się zdarzyć, szczególnie po wichurach, które mieliśmy ostatnio, że coś się mocno wyłamało, więc wtedy po prostu czyścimy ranę, tniemy do równej powierzchni, żeby nie zostawiać takich postrzępionych kikutów, wyrównujemy i wtedy ewentualnie możemy rzeczywiście posmarować jakimś takim preparatem chroniącym grzybobójczym. Ale przy takim normalnym, standardowym cięciu tego nie trzeba robić. I jeżeli chodzi tak o cięcia owocowe, to przede wszystkim winogron, winorośle. Jeżeli mamy winorośle w naszych ogrodach, to nawet końcówka stycznia, początek lutego to jest najlepszy moment na to, żeby je przyciąć, jeżeli chcemy mieć duże owoce, jeżeli zależy nam bardziej na owocach niż na tym, że załóżmy winorośl pokrywa nam altanę, czy po prostu ma być takim jakimś parawanem zielonym. Kolejna rzecz to jabłonie i grusze. Tutaj przede wszystkim przy drzewach owocowych, ale to i przy krzewach, usuwamy zawsze najpierw poniszczone, połamane gałęzie, jakieś krzyżujące się, które się ocierają. Popatrzmy z każdej strony na te nasze drzewa. Wycinamy wilki, czyli tak zwane młode przyrosty, które się pojawiają po mocniejszych przycięciach drzew w poprzednich latach. I przerzedzamy troszeczkę te korony tych drzew. Angielscy ogrodnicy mówią, że przez koronę powinien przelecieć rzucony kapelusz. No może nie do końca tak by się udało w niektórych przypadkach, żeby za mocno też nie ogołocić, ale rzeczywiście lepiej mniej, wtedy mamy więcej owoców, jeżeli mamy troszeczkę mniej zagęszczoną koronę, a też jest większy przepływ powietrza, mniej chorób grzybowych się wtedy pojawia na owocach i mamy większy dostęp światła do owoców. Więc tak robimy z jabłoniami, gruszami, jeżeli teraz krzewy owocowe, czyli porzeczka czarna, to jest jakby pierwsze z krzewów takich jagodowych, które warto się nimi zająć, czyli można je przyciąć teraz, przesadzać i tak samo jest z agrestem, jak i porzeczką czerwoną. I maliny późno owocujące, czyli te jesienne, ścinamy praktycznie do zera, bo one wybijają po prostu ze swoich korzeni nowe przyrosty wiosną. W przypadku roślin ozdobnych, to jeszcze tutaj bym się wstrzymała z przycinaniem hortensji, bo często są pytania o hortensje, bo one są modne i z trawami. I jeszcze troszeczkę, bo jeszcze mogą być przymrozki, jeszcze mogą przemarznąć te młode, pojawiające się pączki czy przyrosty. Ale na pewno można powoli zająć się dereniami, budleją, tawułami japońskimi, późne powojniki, czyli takie, które kwitną późnym latem, można je przeciąć do wysokości 30 cm. Leszczyny, barbule, perowskie, wierzby. To też są takie krzewy, które nie boją się po przycięciu mrozów i właśnie dosyć szybko startują, więc warto przyciąć je już teraz.
Osoby wybierające się do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich mogą korzystać nie tylko ze spacerów w plenerze, ale także brać udział w zajęciach w specjalnie przygotowanych i wyposażonych salach wykładowych. Edukatorzy leśni Paweł i Ilona Mrowińscy realizują różne scenariusze, najczęściej ustalane z opiekunami grup szkolnych i przedszkolnych przyjeżdżających na przyrodnicze lekcje do ośrodka.
Lubuski szlak natury. Las.
Znajdujemy się w pierwszym obiekcie. Jest to taka sala edukacyjna, sala, która opowiada o pracy leśnika, ale także o tym, co po prostu w lesie możemy spotkać. Co znajduje się w tym pierwszym pomieszczeniu?
W starym drewnianym budynku z 1926 roku urządziliśmy nie jedną, a kilka sal wystawowych i w tej szatni możemy się przymierzyć do wielkości zwierząt, jakie możemy spotkać w lesie, a to są naturalne wielkości takich gatunków jak zając, wilk, sarna czy jeleń. Z podziałką w centymetrach możemy zobaczyć, czy już awansowaliśmy na jelenia, byka, czy jeszcze jesteśmy koziołkiem.
Czyli można śmiało powiedzieć, że ja już takiemu jeleniowi mogłabym w oczy spojrzeć.
Tak, myślę, że to jest akurat w pani przypadku jak najbardziej.
To przechodzimy dalej. Co znajduje się w kolejnej sali?
Jesteśmy w sali użytkowania lasu, hodowli lasu. Mówimy tak ogólnie, gospodarowanie lasem. I na początek turyści czy grupy mogą zorientować się, gdzie są. Mamy mapę, jest interaktywna, czyli można tutaj włączyć różne przyciski, zapalają się światełka i znaleźć różne ciekawe obiekty, na przykład właśnie nasz teren, ale również interesujące obiekty turystyczne, na przykład ścieżkę geoturystyczną na terenie Nadleśnictwa Lipinki. Tak? Także różne ciekawe obiekty na terenie lasów zielonogórskich.
Czyli to jest tutaj podświetlone i możemy po prostu na tej mapie jasno zobaczyć, co, gdzie dokładnie się znajduje.
Tak jest, tak. Na przykład ciekawe pomniki przyrody, najgrubsza sosna, czy najgrubszy i najstarszy wiąz, tak? Także tutaj mamy te światełka, które informują nas o położeniu tych ciekawych obiektów.
I co dalej?
Mamy tu monitory także, na których znajduje się szereg informacji. W zależności od tego, czy umówiliśmy się wcześniej z nauczycielem na określony temat, to wybieramy tutaj odpowiednie materiały. Infografiki, bardzo dużo ciekawych, interesujących graficznych elementów, króciutkie, kilkuminutowe filmiki o pracy leśnika, o przyrodzie lasów zielonogórskich.
I tutaj od razu możemy wtrącić. Widać właśnie na pulpicie, że są różnego rodzaju foldery o nazwie. Grzyby, pory roku, praca leśnika, czyli mnóstwo tych tematów można tutaj poruszyć.
Tak, bardzo dużo i też nowością są takie quizy opracowane przez nas na portalu Learning Apps i można również rozwiązać sobie jakąś ciekawą grę. Ja lubię te gry, ponieważ one są uczące, czyli każdy swój mały jakiś błąd czy brak wiedzy można uzupełnić natychmiast. Natomiast zachęcamy również do takich gier manualnych. Na przykład mamy puzzle drewniane z liśćmi pospolitych naszych leśnych gatunków drzew i to też jest jeden z ulubionych eksponatów interaktywnych w naszym ośrodku.
Myślę, że nie tylko dzieci chętnie składają te puzzle.
Tak, dorośli jak najbardziej.
Właściwie jak wchodzą do tej sali osoby, to w pierwszej kolejności rzucają się na te puzzle jakoś tak. A to są gatunki drzew naszych lasotwórczych drzew, które właśnie trzeba ułożyć po liściach i rozpoznać. Znaczy, one są podpisane.
No, jak turyści wypadają z tą swoją wiedzą na temat tych liści?
Bardzo dobrze, ale o wiele szybsze są dzieci.
Z Iloną i Pawłem Mrowińskimi rozmawiała i próbowała spojrzeć w oczy jeleniowi Zofia Popielecka. A z Jezior Wysokich przenosimy się do Zielonej Góry, gdzie podsumowano tegoroczną akcję Ekochoinka. Jej celem jest ekologiczny recykling świątecznych drzewek. Materiał Artura Steciąga.
Lubuski szlak natury. Przyroda.
Ja muszę przyznać, że ja od lat używam żywego drzewka i mam zawsze straszny ból serca w momencie, kiedy to drzewko rozbieram i muszę je wyrzucić i cieszę się, że od paru lat nawet te drzewka domowe są wykorzystywane.
My już od lat podejmujemy takie działania, żeby ludzie po świętach tych choinek nie wyrzucili do śmietnika, tylko żeby je właśnie w sposób taki ekologicznie zrecyklingować.
Wojciech Grochala, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
To już jest piąta edycja. Myślę, że zielonogórzanie zachęceni przez nas tutaj wspólnie do tego działania będą dalej to kontynuowali, dlatego że to przynosi bardzo dobre efekty. Po pierwsze, mieszkańcy spędzają święta przy żywej, zielonej choince. To jest szczególnie ważne, myślę, dla dzieci, bo dla nich to jest największa radość. Żywa choinka w domu na pewno umila nam Boże Narodzenie. To jest ten pierwszy element. A potem dbamy o to, żeby ta choinka nie została wyrzucona do śmietnika, tylko żeby stała się elementem właśnie takiego dobra z natury, żeby ono zostało przekazane dla społeczeństwa z powrotem. lasem, więc te gałązki, które możemy, to recyklingujemy w postaci właśnie rozdrabniania. Tu pewnie pan prezes powie, ile tego zostało w tym roku zebrane, ile zostało zrecyklingowane w ten sposób.
Zielonogórzanie w tym roku dołożyli nam dużo roboty, nie ma co ukrywać.
Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Ponad 4 tysiące więcej choinek niż w roku 2021. Łącznie odebraliśmy jako ZGK przez około 4-4,5 tygodnia ponad 16 tysięcy żywych choinek z zielonogórskich osiedli, z poddomków. Przełożyło się to na prawie 600 worków z rąbków, które przygotowaliśmy dla mieszkańców. Ogromne zainteresowanie również tym elementem zwrotnym. Po zmieleniu te choinki są do wykorzystania przez mieszkańców. Oczywiście muszę wspomnieć również o tym, że przekazujemy również choinki do zaprzyjaźnionego gospodarstwa agroturystycznego w Malinówce. Te żywe choinki są wyśmienitym smakołykiem dla zwierząt tam.
Bardzo fajnie. Dlatego, że nie leży to w miejscach, w których nie powinno to leżeć. Dzieje się z tego coś dobrego przy okazji. Także jak najbardziej na plus.
Jedna koleżanka na działkę zawsze wywoziła i sadziła.
Ale również to zakumulowane drewno możemy wykorzystać po to, żeby z niego zrobić jakieś dobre rzeczy. W tym roku z ubiegłorocznej choinki wykonane zostały karmiki dla ptaków i budki lęgowe dla ptaków, które tutaj też na cele charytatywne przekażemy i będzie je można licytować i będzie je można gdzieś tam u siebie w ogrodzie na przykład powiesić. Ale również włączyli się w tę akcję artyści zielonogórscy, którzy z krążków drewna z choinki miejskiej wykonali przepiękne ozdoby i one również zostaną przekazane na cele charytatywne. Także cieszymy się, że ta akcja się rozwija i że to dobro z natury jest promowane przez Zielonogórzan.
A co zrobicie z tą choinką, która w tym roku ozdabiała zielonogórski rynek?
To dowiemy się przy 6. edycji ekochoinki, dlatego że najpierw musimy tą choinkę zdemontować.
Ewelina Fabiańczyk, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Przeanalizować, jakie to drewno, gałęzie poddać recyklingowi, czyli też wracają do natury w formie naturalnego nawozu z rębków. Później się okaże, jaki jest pień, czy ewentualnie jakieś grzyby nie zaatakowały tego pnia. To też jest istotne przy klasyfikacji takiego surowca. Po sezonowaniu, po wyschnięciu tego drewna będziemy planować. Co z tej choinki? Niech to będzie niespodzianką za rok.
Myślę, że jest to bardzo pozytywna akcja. Teraz takie popularne, że każdy żywą choinkę kupuje, także sama korzystam, wystawiam swoją choinkę, także popieram.
A korzysta pani później z tego, co z tych choinek powstaje, z tych zrębek na przykład?
No właśnie, jeszcze nie korzystałam, ale kto wie.
Dziś to już wszystko. Sylwia Misiak, do usłyszenia.